Wszyscy pamiętamy ze Starego Testamentu to wydarzenie, jak Bóg zesłał na rozgoryczonych Żydów karę wężów kąsających, zabijających ludzi. Ja dopiero po latach zrozumiałem, jak była to trudna próba, czego Pan Bóg od nich wymagał. Proszę Państwa, jeśli ktoś ma w domu, zamieszka jakaś, nie wiem, mysz, szczur, czy co tam się może zdarzyć i wiemy, że to żyjątko jest w domu, to nigdy nie będziemy siedzieli sobie spokojnie, tylko będziemy oglądając telewizję ciągle patrzyli, czy gdzieś tu nam nie chodzi coś. Bo jest obcy w domu. Pan kazał umieścić tego węża wysoko w górze. I kto został kąszony, musiał się patrzeć w górę na węża, ale tutaj przecież chodzą te robaki, czy tam coś, żyjątka jakieś. I to rozdwojenie, czy patrzeć się tutaj, żeby się bronić po ludzku, czy patrzeć się mocą Boga. My mamy Chrystusa wywyższonego i mnóstwo kłopotów codziennych. I tak mówię, trzeba się pomodlić, ale ja muszę patrzeć, czy tu gdzieś nie bankrutuje moja firma, czy tu gdzieś moje plany się realizują i nie mam czasu nawet podnieść głowy do góry. Jak na chwilę podniosę głowę do góry, to wypadnę z rynku. To była próba właśnie oderwić się od tego zapatrzenia w swój doczesny plan. Odejmij się zapatrzenia w swój doczesny koncepcję zbawienia, którą Panu Bogu nieraz próbujemy na modlitwach wyłożyć. Czwarta niedziela Wielkiego Postu. Wydawać by się mogło, że dostaniemy jakieś kolejne przykłady niesienia krzyża pokornego przez uczniów Chrystusa, że dostaniemy jakieś zachęty do tego, by pogłębić swoje życie duchowe. I na pewno tak jest, ale z zaskoczeniem stwierdzamy, że Pan Bóg nam dzisiaj chce powiedzieć coś o życiu. Nie wiem, czy komuś z Was się zdarzyło przyjść do księdza, czy w konfesjonale poruszyć sprawę życia. No żyjemy jakoś. Jakoś żeśmy się do kościoła dzisiaj doczłapali. Mówię tu do wszystkich z mojego pokolenia. Jakoś żyjemy. Słyszeliśmy, że ktoś tam umiera, że ktoś umarł. No tragedia największa, jaka może spotkać kogoś. Ale czy ja żyję? No żyję, no. Otóż właśnie, proszę Państwa, życie ma różne pojęcia i różne wymiary. Chrystus mówi, mówiąc nam o życiu, mówi o życiu wiecznym. To znaczy nie takim, które się będzie ciągnęło bez końca. Ta wizja taka reinkarnacji jest przerażająca. Ludziom się wydaje, że to jest fantastyczne, by tak żyć wiecznie. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie 934 imieniny u dziadka, gdzie dziadek wspomina wojnę światową. To by było więzienie gorsze niż... Ludzie by błagali Boga o śmierć. Niż taki niesamowity ciąg wydarzeń, które się powtarzają, które jakoś się zapętlają. Życie, Jezus mówi o życiu duchowym, o Jego życiu. I to dwa razy mówi, jest zdanie obok zdania. Dał nam Syna Człowieczego, abyśmy mieli życie wieczne i w drugim zdaniu też, żebyśmy mieli życie wieczne. Żebyśmy żyli. I to nie jest tak, też zapamiętajcie, że życie wieczne dostajemy po śmierci. Jak umrzemy, to możemy dostać życie wieczne. Życie wieczne dostajemy już dzisiaj. Ja znam ludzi, chrześcijan, którzy są tak szczęśliwi, że dosłownie płaczą ze szczęścia. I mówią, Boże, nie dawaj mi tyle darów, bo mi serce nie mieści. Teraz, tu w Polsce w 2018 roku znam takich ludzi, którzy służą Panu Bogu. Jezus chce dać nam takie życie, ale pyta, czy my mamy takie życie w sobie. W Apokalipsie świętego Jana napisane jest: napisz Kościołowi w Sardes, masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Kochani, co to znaczy masz imię, które mówi, że żyjesz? Działasz, jeździsz, załatwiasz, kupujesz, sprzedajesz, organizujesz, dzwonisz. No po prostu człowiek, maszyna. Wszyscy mówią, skąd on ma siłę, że tyle robi, ale tyle, że wieczorem wróci, jeszcze dom buduje, jeszcze tam żonie pomaga. Możliwe jest, że ten człowiek nie żyje, tylko o tym nie wie. Przepraszam, nie warto jest reklamować horrory w kościele na mszy, ale są takie filmy z pogranicza jakiegoś horroru, które pokazują nam bohatera, który nie wie, że umarł. To jest niesamowite, a wielu tak żyje. Oni mają objawy, przede wszystkim brak życia objawia się w smutku. Kainie, dlaczego zabiłeś swojego brata? Gdybyś nie zgrzeszył, nie byś był smutny. Ludzie, którzy nie mają życia, są smutni. Są zapatrzeni w siebie i to jest tragedia, bo oni się nie kochają, nienawidzą, a jednocześnie ciągle się na siebie muszą patrzeć. Propos Kaina i Abla to jak Pan Bóg zamienia dobro w zło. Bo Panu Bogu nie chodzi o pokonanie zła, chodzi o zamienienie dobra, zła w dobro. Kiedyś na krakowskim przedmieściu, w kościele zakonnym, jeden z zakonników pomylił się na kazaniu i powiedział, że to Abel zabił Kaina. No i tak już jechał do końca, że ten Abel zabił Kaina. Przyszedł do zakrystii po mszy księża, mówił, coś ty gadał, coś ty plut na tym. O Jezu, ale mi się pomyliło. Po mszy przychodzi mężczyzna, mówi, proszę księdza, Ksiądz mnie tym kazaniem nawrócił. Ja zrozumiałem, że jestem ignorantem biblijnym, że powinienem czytać Biblię. Ja zawsze myślałem, że to Kain zrobił Abraham. Ale właśnie jest życie. Po czym poznajemy, czy ktoś ma życie? Jak się z takim człowiekiem rozmawia, nie ma czasu, on nie ma czasu na układanie konwencji. On wali prosto z mostu. Dlatego Jezus powiedział, jak nie będziecie, jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Co w dzieciach jest pięknego? Dzieci nie mają wspomnień. Dzieci nie siedzą w piaskownicy i mówią, a pamiętasz w 46? Dzieci żyją dziś i nie planują. Za 20 lat to sobie kupię taki dom. Nie. Dzieci mają dzisiaj łopatka, zabawki, samochód, to jest dziś. A my żyjemy wczoraj i jutro. Jesteśmy kombatantami. Pamiętasz kiedyś? O, kiedyś tak, ja różaniec odmawiam. Ta, ja kiedyś to ja nie paliłem, nie piłem, teraz wszystko się sypnęło. Albo ci, którzy uciekają w jutro. No dzisiaj mamy środek marca, to nie ma co, ale od września przyszłego roku to się biorę za siebie, że mnie nie poznacie. To w nowy rok, jak się robi, w sposób jeszcze rano się takie postanowienia robi, to nie poznacie mnie. Kiedyś matkę Teresę z Kalkuty zapytano, co jest dla matki najważniejsze w życiu. A ona odpowiedziała, ten wywiad, który pan ze mną teraz przeprowadza. To jest najważniejsza rzecz w życiu, ten wywiad. A co potem, co przedtem? To człowiek, który żyje dzisiejszym dniem. Oczywiście robi plany, jasne, ale nie ucieka od dzisiejszego dnia. Czy jest sobie życie? Masz imię, które mówi, że jesteś żywy, a nie żyjesz. Pamiętacie, co dwa razy padają te słowa w przypowieści o marnotrawnym synu. Oto mój syn był umarły, a ożył. Gdzie był umarły? Leżał w świńskich jakichś tam odchodach śmierdzących i żył w grzechu. I to była śmierć. To była śmierć. Dla rozważenia jeszcze taka gra słów, którą warto sobie nieraz wziąć na warsztat i porozmyślać. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. Jeśli umrzesz, zanim przyjdzie śmierć fizyczna, ty umrzesz już w duchu dla Pana Boga. Kiedy umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. To jest fantastyczne, jak się spotyka ludzi żyjących pełnią. Jan Paweł II. Dzieci postanowiły zrobić wywiad z papieżem, więc Wojtek Drozdowicz przywiózł trójkę przeuroczych dzieci do sekretariatu episkopatu i papież odpowiada na pytania dzieci. Dzieci mówią, a ci papież lubi zęby myć. Wielu z nas by odpowiedziało, tak, należy mieć zęby, próchnica jest bardzo niebezpieczna, należy szczotkować tak i tak szczotkować, kupujcie taką pastę. A co odpowiedział papież? Myje. Kropka. Myje. A czy papież lubi szpinak? Też byśmy tutaj mogli dać wykład krótki o zaletach szpinaku, ale Jan Paweł II, głowa Kościoła, w czasie, kiedy patrzyły na niego miliony ludzi, odpowiedział, jak mi dają, to jem. Proszę Państwa, on z tymi dziećmi rozmawiał, bo my z dziećmi nieraz nie rozmawiamy. I my księża też. Tylko prowadzimy takie seanse nie wiadomo czego. Kochacie Jezusa? Tak. A chcecie być w Kościele? Tak. A dobrze wam to jest? Tak. A oni już patrzą, żeby zwiać, bo się Batman zaczyna. Jan Paweł II rozmawiał z człowiekiem, on go widział. My dzisiaj od rozmów uciekamy. Mamy te wywoławcze hasła. Nieraz się zdarza, że gdzieś tam jakieś państwo zaproszą mnie na kolację, bo był ślub córki, ja nie byłem na tym ślubie, trzeba nadrobić. Przychodzę, patrzę, stół zastawiony, no nieźle się zapowiada, a pani wnosi taką skrzyneczkę, pyta, czy widziałem zdjęcia ze ślubu. Nie, to ktoś musi obejrzeć. I wyjmuje tak z 400 zdjęć, 300, teraz ludzie w takich ilościach robią. Więc oglądamy te zdjęcia i przez cały czas słyszę, tutaj to jest ta wdowa, to po tym, to umarł, to wtedy ta, już patrzę tylko 50, 25, 20, koniec, obejrzeliśmy zdjęcia. A teraz pokażemy to księdzu na DVD. Ja mówię, zawołajcie mi swoje dzieci, zawołajcie te budrysów tutaj. A gdzie one tam są? Piec księdzu pokażemy gazowy w piwnicy. Gazowy? Ludzie nie rozmawiają, były moje krótkie komunikaty. Stoch wygrał, na porządku. Proszę Państwa, pytam chłopaków w Świętej Annie w Warszawie, ile razy w życiu rozmawiali z ojcem poważnie? No jak Państwo strzelacie? 80% mówi, że ile razy z ojcem rozmawiało poważnie? Nigdy. Nigdy. Mój ojciec miał też do mnie komunikaty. Nie pyskuj matce, ucz się, wyłącz to, wycie. Nic z tym podśmietnik, jak coś tam chciałem zrobić. Jeden chłopak postanowił zadzwonić do ojca. Dał się rozmowy w cztery oczy, zadzwonił, odebrał ojciec. Mówi, o, cześć Marek, już proszę mamę. Ale ja do ciebie. A co się stało? Tato, chciałem ci podziękować, bo kończę studia, 5 lat fundowałeś mi akademik, dałeś pieniądze. Chciałem ci podziękować. Cisza w słuchawce. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę, jesteś w porządku. Marek, a może potrzebujesz pieniędzy? Nie, tato. Koniec. Zamknęła się rozmowa. 160 sekund. Najważniejsza rozmowa w ich życiu. Najważniejsza. Jak na facetów, to i tak dużo powiedzieli. Kim ja jestem? Kim ja jestem naprawdę? Dlaczego ja nie dostaję od Pana Boga jakiejś łaski? Dlatego, że Pan Bóg ma nasz prawdziwy adres, a myśmy wybudowali fałszywy. My żyjemy pod innym adresem. Kiedyś chłopak mi mówi, proszę księdza, ja matce potrafię powiedzieć, głupia jesteś, odczep się ode mnie. Potem idę do moich dziewczyny, kładę jej głowę na kolana i mówię, ucałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, siadamy przy piwie i mówię, że ja się w Polsce duszę, ja muszę stąd wyjechać, to jest mały, prowincjonalny kraj, a ja potrzebuję wielkiej publiczności. A potem przychodzę do księdza i zastanawiam się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy z tego samego gwałtu ostatniego, czy nie. Ja mówię, który jesteś naprawdę? Nie wiem. Przyszedł do wyboru do koloru. I zapomniałem, kim jestem. Więc Pan Bóg chce nam przypomnieć, kim jesteśmy. Przez co musi ominąć rozum, który jest wydziałem propagandy i źródłem wszelkiego kłamstwa. Jak omijamy rozum? W odruchach. Co Państwo powiedzieliście temu człowiekowi, który parę dni temu wyjechał z Bocznej i Wam zajechał drogę? Domyślam się, co powiedzieliście. Oj, uczestniku ruchu drogowego, nie popełniaj takich uczynków, albowiem narażasz na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Mój kolega kiedyś zajechał mu facet drogę, powiedział takie jedno słowo, a zapomniał, że ma córkę z tyłu na siedzeniu. A ona mówi, tato, coś ty powiedział? On mówi, ja nic. Jak to nic? Powiedziałeś się, zapytam mamę. Oj, mówi, to takie staropolskie szczęść Boże było. Proszę Państwa, co powiedziałyście, kiedy ci koleżanka z pracy wysadziła z listy oczekujących tam na urlop i się sama wpisała? Co zrobiłeś? Ja swoją świętość mierzę składaniem alby. Po mszy świętej to trzeba albę złożyć. Ja ci udaję, kiedy tak złożę ładnie, szczególnie ładnie, słyszę głos z tyłu za plecami. Udzieliłby mi ksiądz komunii świętej? Czyli ja to muszę z powrotem założyć? Bo jedna babcia się spóźniła. Odruch? Nie, Pan Jezus dzisiaj jest nieczynny, do 16 jest czynny. A potem przychodzi głos, może to ostatnia komunia w jej życiu, udziel tej komunii. Odruchy, nasi przyjaciele. Kochani, ci, których nazywamy naszymi przyjaciółmi, są to często pierwsi specjaliści od współpracy z zakłamania człowieka. Mówimy do takiego pseudoprzyjaciela, wiesz, mam dyrektora w pracy, on jest głupi. No to razu ci mówią, że on jest głupi. A mój mąż to jest taki, a taki. Masz rację i pilnuj się, żeby... Jeśli przyjaciel przez półtora roku, przez rok nie zwrócił ci ani razu uwagi, że wiesz, jesteś moim przyjacielem, ale tu źle się zachowałeś, źle rozegrałeś tą sprawę, to nie jest przyjaciel. To jest wspólnik od zakłamania. Dlatego lepiej się z takim przyjacielem pokłócić. No i internet. Maszyna, dzięki której wielu ludzi dowiedziało się, kim jest. Nie spodziewali się, że będą mogli takie rzeczy pisać do takich ludzi, takie rzeczy oglądać. Nie spodziewali się. I nigdy by się nie dowiedzieli, byliby przekonani o swojej głębokiej czystości w sercu, a jednak to wyzwoliło lawinę nieraz, lawinę. Ile zdrad małżeńskich, ile różnych historii. Kim ja jestem? Kim ja jestem? Amerykanie obliczyli, że człowiek kłamie na godzinę coś tam kilkanaście razy. Ja w pierwszej chwili, jak to przeczytałem, mówię, no znowu jakaś amerykańska news, jakiś amerykański, ale potem się tak zacząłem zastanawiać, jak jest się na jakimś przyjęciu, imprezie. Idziemy rano do pracy, pan dyrektor idzie, witam, dzień dobry, bardzo się cieszę, że pana dyrektora widzę, raz. A pan dyrektor świetnie wygląda, dwa. A jak tam minął weekend? Świetnie, z mężem żeśmy sobie tak odpoczęli, trzy, kłóciliśmy się od rana do wieczora. Tego się nazbiera. Idę w Otwocku ulicą, idzie pani Jola, pielęgniarka, wpadliśmy na siebie, a pracowaliśmy parę lat w szpitalu. Ona mówi, ojej, ksiądz Piotr, ale się ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie, postarzałem się, nie, świetnie ksiądz wygląda. Jacy jesteśmy? To pytanie, dlaczego o tym mówię? Człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która może się oszukać. Człowiek jest jedyną istotą na ziemi, która może się skrzywdzić. Jedyną istotą. I ludzie kochają nie siebie, tylko kochają wyobrażenia o sobie. Wyobrażenia. Proszę zwrócić uwagę, jak jest wesele, kamerzysta idzie, tak filmuje wszystkich. Zawsze się jakaś ciocia trafi, która... Proszę mnie nie kamerować. Czego się pani boi? Przecież ślicznie pani wygląda. Wesele. A proszę księdza, bo mi będą oglądać bez mnie i będą gadać o mnie bez mnie. A jak gadają o mnie, to ja wolę tam być i pilnować. Boimy się, że się wyda. Bardzo się boimy. Kiedyś z moim kolegą księdzem stanęliśmy w progu kurii w Warszawie. Jak przychodził jakiś nasz kolega, to mówiliśmy do niego, mówi się o tobie. A co się mówi o mnie? Wyszła ta sprawa. Która sprawa? No te wakacje. No co w wakacje? No ten turniej piłki nożnej z chłopakami coś zrobił. Proszę Państwa, gdybym tak powiedział, że pani SMS-y do męża będą wydane jutro drukiem, tu będzie program telewizyjny na temat, co w Koszalinie się mówi na łączach, to byśmy się niepewnie poczuli. Czy jesteś od tego wolny? Po czym poznać człowieka, który jest wolny od grzechu? Po radości i po spokoju. Jutro przyjrzymy się temu w postawie Matki Bożej. Kim ja jestem? Może Was to zaskoczy, ale myślimy, że przychodzimy do kościoła, żeby się nauczyć modlitwy, będziesz się uczył miłości bliźniego, będziesz się uczył. Nie, ja myślę, że my przychodzimy do kościoła po to, żeby się oduczyć. Oduczyć z tych konwenansów i po raz pierwszy z mężem pogadać, także ja będę słuchał. Bo my się nie słuchamy, tylko mamy swoje koncepcje. Wiecie, jakie to jest niesamowite zniewolenie? Ja nie wierzę, na początku kapłaństwa nie wierzę własnym oczom. Przyjeżdżała do mnie jakaś pani, mówiła, że właśnie mąż jest potworem. Ja mówiłem, niech pani powie jedno dobre zdanie o mężu. Ja mogę powiedzieć, ale co on mi zrobił w zeszłym tygodniu, to ja się nic nie mówiłam. Pojechała, błagam panią, jedno zdanie o mężu. No, można by powiedzieć, ale to cały obraz trzeba mieć. Mówię, skarżą się żony, że pytają mężów, czy ty mnie kochasz? On mówi, kogo mam kochać? Więc tak to bywa. Kochani, w te rekolekcje zapraszam właśnie z tym pytaniem. My się boimy się zajrzeć do środka. Jeden facet mi opowiadał, że bardzo nie lubi, kiedy ktoś mu mówi, że mu się śnił. Ty, śniłeś mi się. Ja zaraz usłyszę, albo jestem w piekle, albo w niebie. Jak ci się śniły? Ja tam się kupował zapałki. Ale śniłeś mi się. Coś o tobie wiem więcej niż ty wiesz, bo mi niebiosa powiedziały. Poszukać obrazu samego siebie. Nie wprowadzać właśnie, Panie Jezu, jak ty mnie widzisz. Kiedyś pewna pani pojechała na Jasną Górę i spowiadała się u młodego Paulina, on taki był dokładny, tak chciał ją dokładnie, przepraszam za słowo, dopieścić duchowo. A ona myślała tylko jednym, Jezu, co sąsiadki o mnie pomyślą? Co sąsiadki, że ja to tyle klęczę? Jezu, co ona o mnie pomyślą? W ogóle nie słucham tego gościa. No tak, co sąsiadki pomyślą, jak wypadnę, jak się prezentuję. Niech nam Pan da światło, żebyśmy się nie wstydzili podejść do światła, żeby dało nam prawdziwe światło, bo to sztuczne światło to jest ciemność. Kiedyś widziałem, jak chłopak wsiadł do tramwaju, wziął dziewczynę na kolana i tak zebrało mu się na takie optyczne komplementy. Moje ty słoneczko, moja ty gwiazdko, moja ty lampeczko, mój ty płomyku, a ona mówi, nie ściemniaj. Proszę Państwa, po co są te wszystkie reflektory, te świecące, mrygające? Po to, żebyśmy byli otępieni, jak wchodzimy do galerii jakiejś. Po to, żeby było ciemniej. Robi się jaśniej, żeby było ciemniej. A nieraz zrobi się ciemno i stanie się jasność. Jak przyszedłem do seminarium, powiedzieli mi, że będą rekolekcje. No to dobrze, ale 9 dni. No to dobrze, ale nie mówi się nic, ani słowa. To gorzej. Trzeciego dnia miałem ochotę z kaloryferem porozmawiać. A czwartego, piątego dnia zacząłem widzieć i słyszeć takie rzeczy. Nie żadne widzenia, tylko takie, których nie widziałem. Przez to, że byłem rozbudzony hałasem świata, zgiełkiem świata. Więc próbujemy go tu w świątyni odnaleźć. Amen.